też to, co dzisiaj będę mówić, ono się jakoś łączy z tym, co ostatnio mówię od jakiegoś czasu, o czasach ostatecznych, o przyjściu Pana, ale dzisiaj troszkę z innej strony chcę do tego podejść. Chcę mówić też o Jezusie jako proroku. Chcę mówić w ogóle o Bogu jako proroku, o Biblii jako księdze proroczej. I wiecie, już tak jak może jeszcze jedną rzecz najpierw coś powiem do tego, co było wcześniej mówione, odnośnie modlitw, wiecie, tak jak Marcin, że SMS-y wysyłał, żeby się modlić o Dorotkę. Ja ostatnio w pracy, ja mam taką pracę, że tak, że dużo jeżdżę, nie muszę myśleć, kiedy jadę, wtedy nie ma samochodu w nocy, po prostu jest stała trasa, więc mogę sobie dużo słuchać słowa, czy jakichś kazań, czy modlić się. I sobie tak zrobiłem właśnie, że wiecie, jechałem i poprosiłem Ducha Świętego, żeby mnie prowadził w modlitwach o ludzi. I zaczęły mi różne osoby, wiecie, znamy się, rozmawiamy z sobą i dochodzi do nas, kto przez co przechodzi, jakie ma problemy, wiecie, i o różne osoby się modliłem. I to jakoś tak mi fajnie szło i takie namaszczenie w tym było, naprawdę, że ze łzami to były nieraz modlitwy. I przyszedł mi taki werset wtedy, wiecie, to jest z Efezjan 6 rozdział. Kiedy Paweł wymienia w ogóle zbroję Bożą, to później dodaje tak, 18 werset. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Wow. Wiecie, że to jest do każdego z nas? Jeszcze raz to przeczytajmy. W każdej modlitwie i prośbie, zanoście o każdym czasie, codziennie, tak? Modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. I wiecie, pomyślałem sobie o tym, gdyby tak było między nami, że ktokolwiek przez coś przechodzi i wszyscy wtedy praktykują ten werset. I z każdego z nas w czasie naszych osobistych modlitw płyną błagania i wstawiennictwa za tych innych świętych, o których wiemy, że zmagają się z czymś w tym czasie. Jak myślicie, jaki byłby rezultat? Wierzę, że będziemy wtedy oglądać wiele manifestacji Bożych odpowiedzi w naszym życiu. Ten werset, wiecie, on nie mówi, że my mamy, są takie powiedzenia, co ma być, to będzie. Wiele jest takich, tak? Ale te jedno też jest takie bardzo destrukcyjne. Co ma być, to będzie. Nie, to nie jest prawda. Bo Paweł mówi, że módlcie się, tak? Abyście, nie Paweł, ale Jakub mówi, nie macie, bo nie prosicie. Więc to nie jest tak, że automatycznie co ma być, to będzie, ale to nasze modlitwy uruchamiają Boże działanie. I dlatego tutaj Paweł, kiedy mówi o całej zbroi Bożej, tak? My wiemy, że ta zbroja nie ma pleców chronionych i wierzę, że to chronienie pleców to jest właśnie ten werset. To jest to, że my siebie wspólnie otaczamy w modlitwach. Też powiem wam, że to się bardzo łączy ze właściwymi relacjami. Bo jeśli masz do kogoś właściwą postawę, łatwo ci się modlić o tą osobę. Ale jeśli nosisz gorycz, urazę, osąd do kogoś, no to nie bardzo chce ci się wstawiać za tą osobę, tak? Okej. I wiecie, tak ostatnio, ja mówię, doszedłem do takiego miejsca, gdzie jakoś tak cały czas po prostu myślę o powrocie Pana, o sprawach z tym związanym, że aż po prostu zacząłem sobie myśleć tak raz w pracy, że czy wszystko jest okej ze mną. I wtedy mi ten werset przed Kolosan, 3 rozdział, pierwsze wersety, 4. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Dokładnie Paweł mówi o tym, że mamy myśleć o tych rzeczach, które są w górze. Że mamy myśleć o tym, co jest w Chrystusie. Że mamy myśleć o tym, co się stanie, kiedy On powróci. Dlatego, że wiecie, On mówi, kiedy Chrystus wróci, wtedy nasze życie okaże się w Nim. I ciekawe, co się wtedy okaże. Wiecie, to będzie najważniejszy dzień dla każdego z nas. Nie ma ważniejszego dnia. Uważam, że powinniśmy żyć tak, w taki sposób i mieć takie myślenie, że całe nasze życie tu na ziemi i postępowanie jest w perspektywie oczekiwania na ten jeden dzień. Że Chrystus wróci i wtedy będzie rozdawał nagrody lub kary. Będzie wywyższenie lub poniżenie. Będzie chwała lub hańba. Będzie pochwała lub nagana. Tak będzie. I dobrze jest być tym świadomym. I wiecie, kiedy patrzymy na pierwszy Kościół, co jest bardzo ciekawe, oni czekali na Pana 2000 lat temu o wiele bardziej niż my dzisiaj. I wiecie, są słowa takie, oni się mylili. Nieprawda. To nie jest tak, że się mylili. To jest tak, że wiecie, to oczekiwanie na powrót Pana ma być stylem życia, niezależnie od czasu, w jakim Kościół żyje. I ja później pokażę fragmenty, gdzie sam Chrystus o tym mówi, że zachęca, że mamy w taki sposób żyć. Dlaczego? Bo to ciebie stawia we właściwej perspektywie. Żyjesz w taki sposób, mając świadomość, że kiedyś staniesz przed Nim, że On wraca ze swoją zapłatą. Jeśli naprawdę to wejdzie w twoje serce, to zmieni wszystko w twoim życiu. Wszystko. Ale zacznijmy od Starego Testamentu, od Izajasza 41, 21-24. Przedstawcie swoją sprawę, mówi Pan. Podajcie swoje dowody, mówi Król Jakuba. Niech przystąpią i objawią nam, co ma się stać. Powiedzcie nam o rzeczach dawnych, co to było, abyśmy to wzięli do serca i dowiedzieli się, jak się one dokonały. Albo zwiastujcie nam o rzeczach przyszłych. Powiedzcie, co się stanie później, abyśmy poznali, czy jesteście bogami. I uczyńcie coś, czy dobrego, czy złego, abyśmy z podziwem mogli to oglądać. Oto wy zgoła niczym jesteście i wasze działanie nic nie znaczy. Obrzydliwy jest ten, kto was sobie obiera. I wiecie, tutaj sam Bóg w słowie proroczym przez Izajasza, On rzuca wyzwanie różnym bożkom. I co Bóg mówi? I Bóg mówi do nich tak. Powiedzcie nam o rzeczach dawnych, co to było, abyśmy to wzięli do serca, dowiedzieli się, jak się one dokonały. Skąd się wziął świat? Jak został stworzony? Jakie te bożki mają odpowiedzi na takie pytania? Ale potem Bóg mówi, powiedzcie, co się ma stać. Co się stanie później, 23 werset. Abyśmy poznali, czy jesteście bogami. I wiecie, Derek Prince mówi, żadna księga żadnej religii nie jest taka jak Biblia. Ta księga ma setki proroctw, które wypełniły się, które były zapisane wieki, zanim to nastąpiło. I Bóg tu sam odnosi się do tego i mówi, to jest wiarygodność moja jako Boga, że ja wam oznajmiam o tym, co się stało. Ja wam opowiadam w tej księdze o wszystkim, jak powstał świat. I wiecie, często jest tak, że dzisiaj różni naukowcy, fizycy, chemicy, oni po prostu tylko potwierdzają to, co mówi Słowo Boże, tak? I zobaczmy jeszcze 46 rozdział Izajasza i 9-10 werset. Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że ja jestem Bogiem i nie ma innego. Jestem Bogiem i nie ma takiego jak ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie. I z dawna to, co jeszcze się nie stało, ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on. I dokonuję wszystkiego, czego chcę. Sam Bóg mówi o sobie, że ja od początku zwiastowałem to, co będzie i z dawna, czyli dawno, dawno temu mówił o tym, co jeszcze się nie stało. To jest to, jak sam Bóg mówi o sobie, jak przedstawia siebie. Mówi, ja znam początek i znam koniec. Znam przyszłość. I powiem wam, że to jest niesamowity temat i tak jak ja widzę, w niesamowity sposób przynosi wiarę do naszego życia. Wiecie, to jest fantastyczny, jest dar proroctwa i jest on czymś niesamowicie dobrym. Ja widziałem, tak moje życie się zmieniało przez proroctwa, widziałem ludzi bardzo, jak są podnoszeni, zachęceni. Ale chcę wam powiedzieć tak, ale to nie jest ten poziom, o którym mówi te pismo. Te pismo jest prorocze. Jest natchnione w taki sposób, że nie podlega żadnej dyskusji, żadnemu osądowi. Wiecie, w proroctwach my się nieraz możemy trochę pomylić, tak? Coś powiemy z ducha, troszkę dodamy od siebie, z naszych emocji. Różnie to wygląda, tak? Ale wiecie, to słowo, które mówi o pewnych rzeczach, możemy być pewni, że wszystko doskonale się wypełni. Do tego stopnia, że kiedy Chrystus miał konfrontację, wiecie, z diabłem, on, który przyszedł z nieba, który szedł do nieba, ale on mówił w jeden sposób, napisano. Dlaczego on tego używał? Dlatego, że on wiedział, że pismo wypowiedziane przez Boga i spisane przez ludzi natchnionych przez Ducha jest nienaruszone. Nic nie jest w stanie tego zakłócić i zmienić. Wypełni się wszystko. Wszystko. On mówił kropka do kropki, jota do joty. Wszystko, co Bóg powiedział, stanie się. Nie ma innej opcji. Rozumiecie? I kiedy my poznajemy te słowa prorocze, o których mówi Biblia, to jest coś, że możemy być pewni. Nie muszę już mieć wizji, nie muszę mieć jakiegoś natchnienia, przekonania. Nie. Mogę wierzyć w to, stać na tym i wiedzieć, że wszystko się wypełni. Doskonale tak, jak Bóg powiedział. Nie potrzebuję żadnych innych dowodów, choć Bóg je daje. Ale to jest najważniejszy. Dowodem są pisma. I wiecie, ja tylko parę fragmentów pokażę, jak Bóg zapowiadał pierwsze przyjście Chrystusa. I to jest niesamowity temat. Ja w ogóle uwielbiam taką kasetę, gdzieś wideo mamy, Mesjanistyczne proroctwa Josha McDowella. To jest niesamowite. Ja widziałem to, jak ludzie się nawracali, jak studenci się nawracali przez tą kasetę. Ja się czułem taki, że wiecie, słabo wykształcony, jak szedłem nieraz do studentów, to brałem sobie tą kasetę. I myślę sobie, on jest powołany do studentów, to po prostu ja pooglądamy sobie razem. I słuchajcie, naprawdę, miałem takie doświadczenia, że ludzie po prostu po tej... A jeszcze powiem tak, jeszcze jest jedna dobra sprawa, kiedy ludziom coś puszczasz, dlatego że kiedy ty z nimi rozmawiasz, to często są tacy, co ci przerywają, nie dają ci powiedzieć, a tutaj nie ma dyskusji. Włączasz, trzeba przesłuchać od początku do końca. Nie można dyskutować z kimś, kto mówi z telewizora, tak? I wiecie, naprawdę, ja to widziałem, jak ludzie po tej taśmie po prostu mieli łzy. Byli przekonani do wiary, całkowicie, po jednym wykładzie, gdzie on po prostu przechodzi przez proroctwa biblijne odnośnie przyjścia Chrystusa, odnośnie znaków, jak to będzie się działo. I wiecie, to, co on mówi, to są fakty. Jeśli weźmiemy manuskrypty, które zostały znalezione, na przykład Księgi Izajasza, to przynajmniej z tym nikt nie może się kłócić. Przynajmniej były napisane 500 lat przed przyjściem Chrystusa. Przynajmniej. 500 lat przed przyjściem Chrystusa. I one się doskonale wypełniły w Chrystusie, kiedy On przyszedł. I wiecie, on tak fajnie mówił, Joe, że to jest tak, jakby Bóg napisał adres na temat Mesjasza. I tym adresem były te wszystkie proroctwa. I wiecie, co on powiedział? On to policzył w sposób matematyczny. Prawdopodobieństwo, że te wszystkie proroctwa Starego Testamentu, że miałyby się wypełnić w jednej osobie, to jest takie prawdopodobieństwo, on to policzył, jakby mniej więcej obszar Polski na taką wysokość, powiedzmy, pół metra zarzucić monetami, złotówkami. Całą Polskę, wyobrażasz sobie, po kolana, cała Polska jest. I jedną monetę naznaczasz, wrzucasz w to i mieszasz. I to, że za pierwszym razem wyciągniesz tą monetę, to jest takie prawdopodobieństwo mniej więcej, że się to wypełni w jednej osobie. To znaczy, jest to prawdopodobieństwo, o którym matematycy mówi, to jest nie do wypełnienia. Nie ma takiej możliwości, żeby to się wypełniło. A wypełniło się doskonale w jednym człowieku. I zobaczymy tylko parę rzeczy. Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, od 18. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał się we śnie anioł pański, rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swojej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i dasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. I teraz 22 werset. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka. I czytamy teraz fragment z Izajasza 7:14. Oto panna pocznie i porodzi syna. Słowo panna tutaj oznacza dziewicę w hebrajskim. Żeby było jasne. Nie jakaś panna jako kobieta, to jest mowa o dziewicy, o kobiecie, która jest dziewicą. Oto panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją, ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Tak? Więc te kilkaset lat, tak, przynajmniej 500 lat, Bóg mówi przez proroka, że Mesjasz, który się narodzi, będzie musiał urodzić się z dziewicy. Dalej czytamy, gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima i zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. Rozumiecie to? Zebrał wszystkich uczonych Żydów i mówi, słuchajcie, takie wieści tutaj przynieśli jacyś ludzie, jak to jest z tym waszym Mesjaszem, gdzie on musi się urodzić? A oni mu rzekli, wszyscy mieli zgodność, oni nie mieli żadnego problemu, gdzie on ma się urodzić. A oni mu rzekli, w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Rozumiecie? Mnie to, jak sobie to w aucie słuchałem i ten fragment, i mnie to, oni nie mieli żadnych, rozumiecie, wątpliwości, gdzie Mesjasz ma się narodzić. Dla nich to było oczywiste, tak? My mamy pisma prorocze, które mówią, to będzie Betlejem. Wiecie, jak to słuchałem, stała się taka dziwna rzecz w aucie. Taką miałem radość w ogóle i tak mnie Duch Święty napełnił, że zacząłem się śmiać. Jadę autem i przy tym fragmencie i tak śmieję i wiecie, i mam twarz przed oczami. To nie jest taka twarz, którą mógłbym rozpoznać. To była twarz człowieka, wiem, że miał brodę, i patrzył na mnie i się śmiał. I miałem świadomość, że to jest Jezus. I jadę autem w nocy przy tym fragmencie i po prostu jestem tak napełniony duchem, mam jadę i się śmieję, i śmieję, i śmieję, i śmieję. Łzy mi napływają, się śmieję. A tutaj twarz przede mną, która się śmieje razem ze mną. I to było takie dziwne, sobie myślę, co to jest w ogóle, nie? I potem, wiecie, jak mnie to puściło, to sobie myślę, okej, ale Bóg nie robi czegoś tak o tylko, tak? I zacząłem pytać, Boże, ale o co chodzi? Mówię, Jezu, dlaczego tak? I wierzę, że otrzymam taką odpowiedź, że Jezus powiedział tak do mnie. Wszystko, co potrzebujesz o mnie wiedzieć, jest w pismach. Wszystko, co potrzebujesz o mnie dzisiaj wiedzieć, jest w pismach o mnie. W Biblii. Wiecie, Wigglesworth, on powiedział, że ja nie znam Chrystusa w żaden inny sposób, jak przez słowo. Człowiek, który miał wiele wizji. On nieraz miał, że się modlił o chorego i widział, jak Jezus staje przy łóżku razem z nim. Ale on powiedział, nie znam Chrystusa w żaden inny sposób, jak przez pisma. On jest dokładnie taki, jak mówią pisma. I wiecie, kiedy zacząłem się nad tym zastanawiać, pomyślałem sobie, jak dzisiaj często ludzie mówią nieprawdę o naszym Królu. Wiecie, na Jego słowa, na Jego nauczanie próbują się dzisiaj powoływać środowiska LGBT, dziennikarze różni. Różni, wiecie, ja słucham w mediach i oni po prostu biorą słowa naszego Pana Chrystusa i nas nieraz chcą oskarżać tymi słowami. I chcą używać Jego słów, Jego nauki w absurdalny sposób. W oderwaniu od Jego osoby i od tego, jakim On jest w pismach. Świat ma różne, wiecie, myślenie o Chrystusie. Różne, różne. Ale Chrystus jest taki, jak mówi o Nim Pismo. I dzisiaj to, co najczęściej, najchętniej się powtarza, no przecież On jest miłością. Musicie się wszyscy kochać w taki sposób, że mamy zaakceptować grzech. Że mamy, że nie możemy nawet innym zwracać uwagi, że źle postępują, bo przecież Chrystus jest miłością, więc kochajcie wszystkich i nie mówcie nic złego. Wiecie, to kompletnie nie jest Chrystus, który jest w pismach. Wiecie, kiedy zacząłem się zastanawiać, tak króciutko tylko wam przelecę przez to, jaki jest Chrystus w pismach? To jest Chrystus, który chodził i powiem wam, jest powiedziane, że twarz swoją uczynił jak krzemień. Co to znaczy? Był całkowicie bezkompromisowy. Wiecie, co on sam powiedział o sobie? Świat mnie nie znienawidził, bo ja objawiam temu światu, że jego uczynki są złe. To był Chrystus, który powiedział, ja przychodzę jak miecz, aby podzielić nawet między domownikami. Mówi, nie pokój, ale przynoszę miecz, dlatego że przychodzę i przynoszę właściwy osąd od Ojca i przychodzę ze słowem, który będzie rozdzielać, ze słowem, które obnaży grzech. To jest Chrystus, wiecie, do którego ktoś podchodzi i mówi, Panie, pójdę za Tobą, a On mówi, nie. Prześwietlił serce człowieka, mówi nie. Mówi, ptaki mają gniazda, nory mają, lisy mają nory, a mówi, ja nie mam gdzie głowy. I on wiedział, że ten człowiek nie nadaje się, żeby pójść za nim. Kiedy patrzymy, wiecie, na Chrystusa w końcu, po zmartwychwstaniu, w listach z objawienia, widzimy Chrystusa, który mówił tak poważne rzeczy do swego Kościoła. Do jednego mówi, jeśli nie odnowisz swojej pierwszej miłości, przyjdę cię potrząsnąć. Do innego mówi, do kobiety Jezebel, przyjdę, rzucę cię na łoże, dzieci pobiję na śmierć, jeśli się nie upamiętasz. Do innego mówi, są ludzie, którzy w twoim kościele, jeśli się nie nawrócą, wymarzę ich imiona z księgi życia. Do innego mówi, jeśli będziesz dalej letni, wypluję cię, tam jest dosłownie, zwymiotuję cię na zewnątrz ze swego ciała. To jest Chrystus według pism. Nie wiem, czy zgadzacie się z takim obrazem Chrystusa, którym ja mówię. Oczywiście jest miłosierny, bardzo miłościwy, ale jest bezkompromisowy i radykalny w swojej nauce. Jeśli wam nie pasuje ten obraz, to macie zły obraz. Dlatego, że Chrystus mówi, on wszystko, co mówi, potrzebujesz wiedzieć, jest tutaj. W końcu to jest Chrystus, tak, który przychodzi jak lew. Z sądem Bożym i z gniewem Bożym. Kiedy powtórnie wróci. Ale wiecie, ten Micheasz, zobaczmy jeszcze ten fragment, którym tutaj cytuje Mateusz o tym, że on będzie z Betlejemu. W ogóle to jest taka ciekawa historia, wiecie, dlatego, że oni byli w Nazarecie, mieszkali. I do Betlejemu poszli tylko dlatego, że był spis ludności wtedy. I Maria, będąc brzemienną, tak, oni z Józefem wyruszyli w tą podróż tylko, żeby tam dokonać spisu. I w tym momencie ona tam urodziła, aby wypełniły się pisma, że Mesjasz narodzi się w Betlejem, że przyjdzie z Betlejemu, tak? Ale zobaczmy te słowa właśnie w Michasza, który o tym mówi. Piąty rozdział Michasza, dlatego że tu jest coś więcej. Wiecie, jest wiele proroctw właśnie, które się tylko wypełniły częściowo o Chrystusie. I zobaczycie też tutaj, rozumiecie? Że jesteśmy w pewnym momencie wypełnienia proroctwa, ale te proroctwo jeszcze mówi o rzeczach, które jeszcze się nie wypełniły. I my możemy być pewni, że się wypełnią. Ale ty, Betlejemie, Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy ta, która ma porodzić, porodzi. Potem reszta jego braci wróci do synów Izraela. Będzie stał mocno i będzie pas w mocy Pana, w chwale imienia Pana, swego Boga. Wtedy będą mieszkać w spokoju, gdyż jego moc będzie sięgać aż po krańce ziemi. Czy dzisiaj moc, można powiedzieć, czy panowanie, Królestwo Chrystusa sięga na krańce ziemi? W takim sensie, że jest wszystko poddane Jemu? O czym tu jest mowa? O milenium. Te proroctwo, ono nie kończy się tylko na tym, że on wyjdzie z Betlejemu, ale sięga o wiele dalej. Wtedy będą mieszkać w spokoju, gdyż jego moc będzie sięgać aż po krańce ziemi. I potem werset 14 mówi, jeszcze może wcześniej, 9 werset tego samego rozdziału. W owym dniu, to jest ciągle to same proroctwo, mówi Pan, wytępię twoje konie spośród ciebie i zniszczę twoje rydwany, i zburzę miasta twojej ziemi i zwalę wszystkie twoje twierdze i wytracę czary z twojej ręki, nie będzie także u ciebie wróżbitów. I zniszczę twoje bałwany i twoje posągi wśród ciebie i nie będzie się już kłaniał dziełu rąk swoich. I powyrywam twoje święte drzewa spośród ciebie i zniszczę twoje miasta. I tak w zapalczywym gniewie wywrę zemstę na narodach, które nie były posłuszne. O czym tu jest mowa? Tu jest mowa o powtórnym przyjściu Chrystusa. To jest coś, co jeszcze się nie stało. Ale to jest jedne i te same proroctwo, które mówiło o tym, że on jako Mesjasz wyjdzie z Betlejemu. Wiecie, Derek Prince powiedział, że ktoś policzył, na jedno proroctwo mówiące o pierwszym przyjściu Chrystusa jest 5 mówiących o powtórnym. To jest główny temat Biblii. Jak patrzymy na Nowy Testament, na listy, to jest główne przesłanie, że Chrystus powraca, by ustanowić w mocy swoje królestwo na ziemi. To jest główny temat, oczywiście w Izraelu, tak. Dlatego ja mówię, możemy mieć wielkie współczucie do antysemitów. Naprawdę. Powróci żydowski król, by przejąć władzę nad całą ziemią. Stolica będzie w Jerozolimie. Wszyscy będą pielgrzymować do Jerozolimy, by się z nim spotkać. Straszna wizja dla antysemitów. Ale to tak się stanie. Tak się stanie. Tak mówią proroctwa Pisma. Zobaczmy jeszcze Mateusza dalej. Trzynasty werset drugiego rozdziału Mateusza. A gdy oni odeszli, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy i udał się do Egiptu. I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego: z Egiptu wezwałem syna mego. I zobaczmy teraz Ozeasza, 11 rozdział. To jest właśnie te proroctwo, on cytuje. Jedenaście, jeden. Gdy Izrael był młody, pokochałem go. Z Egiptu powołałem mojego syna. Do tego odniósł się Mateusz, że ten fragment w proroczy sposób mówi o Chrystusie, że Bóg powoła swojego syna z Egiptu. Dlatego udali się do Egiptu, aby wypełniło się te pismo. Ale jest to proroctwo. I wiecie, dalej, werset 10-11 jeszcze przeczytam. To jest o Izraelu. Posłuchajcie. Może od 9. Nie wyleję mojego srogiego gniewu. Nie chcę ponownie zniszczyć Efraima, bo ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem. Jestem pośród ciebie jako święty i nie przychodzę, aby zniszczyć. I 10 jest niesamowity. Pójdą za Panem, który jak lew zaryczy. A gdy tak zaryczy, dzieci z drżeniem przybiegną od zachodu. Przylecą z drżeniem jak ptaki z Egiptu i jak gołębie z ziemi asyryjskiej i pozwolę im znowu mieszkać w ich domach, mówi Pan. O czym tu jest? O powtórnym przybyciu Chrystusa. I tu jest dokładnie powiedziane, że On wróci jak lew i zaryczy. I oni wtedy na ten dźwięk wszyscy przylecą do swego Pana i Mesjasza. To jest też coś, co jeszcze się nie wypełniło. Wiecie, tu tak można by czytać i czytać. Jest naprawdę tego jeszcze bardzo dużo. Potem w 4 rozdziale mamy właśnie o tej ziemi Zebulona. I to jest też z Izajasza, z 8 rozdziału, końcówka 8, początek 9, gdzie jest to proroctwo, tak? Że lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światłość wielką. Tak? I te, wiecie, ta ziemia Zebulona, to między innymi do niej należało Kafarnaum, w którym dokonało się najwięcej cudów, jak mówi Pisma. Tak? I tutaj właśnie jest mowa o tym, że te Zajordanie będzie nawiedzone w niesamowity sposób przez Mesjasza. Że przyjdzie i złamie laskę bezbożnych, że wypuści jeńców na wolność. Tak? To jest Izajasz 9 rozdział. I to wszystko jest prorocze i znowu się to wypełnia później w tej ziemi. I znów jest napisane 4:14, aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza mówiącego. Tak? I dalej, ziemia Zebulona i tak dalej. I teraz słuchajcie, tak? Także mówię, to są tylko jakieś parę, ja przeczytałem. Tego jest masę. Masę. I wszystkie one wypełniły się w Chrystusie. Ale teraz wiecie, o samym Chrystusie jest powiedziane, Mojżesz prorokował, 5 rozdział, 5 Mojżeszowa, 18 rozdział. Piętnasty werset mówi tak. Proroka takiego jak ja, mówił Mojżesz, jak ja jestem, wzbudzi ci Pan. Bóg twój spośród ciebie, spośród twoich braci, jego słuchać będziecie. I potem dalej 18-19 mówi znów tak. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkaże. Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to ja będę tego dochodził na nim. Wiecie, to jest bardzo mocne proroctwo o Chrystusie. Bóg mówi, że On będzie mówił tylko rzeczy, które ja będę wkładał w Jego usta. I mówi, każdy człowiek, który mówi, nie będzie go słuchał, ja będę dochodził tego człowieka. Dlaczego nie słuchałeś tego proroka? I to jest proroctwo o Chrystusie. I to samo jest powiedziane w Dziejach, ale jeszcze mocniej, w 3 rozdziale, kiedy Piotr głosił Ewangelię, tak, kiedy on uzdrowił wtedy tego chromego i później było zbiegowisko. I od 12 wersetu on mówi tak, 3:12 Dzieje Apostolskie. Ujrzawszy to Piotr odezwał się do ludu, mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi. Bóg Abrahama i Izajaka i Jakuba, Bóg ojców naszych uwielbił syna swego, Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność. Wy jednak zaparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście o ułaskawienie wam mordercy i zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. Przez wiarę w imię Jego wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie. Wiara zaś przez Niego wzbudzona dała Mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. A teraz, bracia, wiem, że w nieświadomości zostaliście, jak i wasi przełożeni. Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Chrystus cierpieć będzie. Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Aby nadeszły od Pana czasy ochłody, te słowo ochłoda, pokrzepienie, wytchnienie, i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy. O czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. On tu się ciągle powołuje na proroków. Mówi, to co wszystko, co się stało z Chrystusem, stało się tak, jak zapowiadali prorocy, ale nie tylko to, ale mówi takie słowo, że niebo musi go teraz przyjąć do czasów odnowienia wszystkich rzeczy. I też mówi, zgodnie z tym, jak prorokowali prorocy. Do czasów odnowienia wszystkich rzeczy. Niebo musi przyjąć Chrystusa. Co będzie tym czasem odnowienia wszystkich rzeczy? Jego powtórny powrót. Niebo, on jest teraz w niebie. Niebo go przyjęło. Ale jego powrót będzie oznaczał całkowite odnowienie wszystkich rzeczy. Na ziemi i w niebie. I wszędzie. I dalej mówi im tak. I stanie się, jeszcze 22. Wszak Mojżesz powiedział, proroka jak ja, spośród braci waszych wzbudzi wam Pan Bóg. Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. I wszyscy prorocy, począwszy od Samuela, którzy kolejno mówili, zapowiadali te dni. Tak? I teraz słuchajcie. Kiedy patrzymy na Chrystusa, myśmy ostatnio o tym mówili dużo, właśnie o proroctwach Chrystusa, które On mówi o czasach ostatecznych. O proroctwach, które mówi o swoim powtórnym przyjściu. I to jest tak, że to jest pewne. W świetle proroctw biblijnych i tego wszystkiego, co jesteśmy świadkami, jak wypełniało się, to jest tak, że możemy być pewni, że wszystko wypełni się. Wszystko. I to jest tak, że On chce, abyśmy na tych Jego słowach proroczych zbudowali swoje życie. I zobaczmy teraz 2 Piotra. Wiecie, 2 Piotra to jest taki ciekawy list, że Piotr wiedział, że już więcej się nie spotka z wierzącymi. On mówi, zostało mi to objawione, że już czas mojego odejścia jest bliski, ale pewne rzeczy jeszcze w tym liście, które on uważał za najważniejsze, napisał do wierzących. I od 16 wersetu zaczniemy, 1 rozdziału. gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie opierając się zręcznie, się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki Go doszedł głos od majestatu chwały. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my będąc z Nim na świętej górze, słyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Więc Paweł tutaj mówi o tym momencie, kiedy oni byli na tej górze przemienienia, tak? Jan, Piotr, Jakub. I kiedy oni widzieli to na własne oczy, co oni wtedy, wiecie, widzieli? Widzieli przemianę Chrystusa. Widzieli to, jakim Chrystus będzie po zmartwychwstaniu. To jest to, co wtedy dane było im zobaczyć. Że nagle na ich oczach On się zmienił i nagle oni zobaczyli chwałę Chrystusa. I mówi, to jest coś, mówi, co byliśmy naocznymi świadkami, tak? I dalej mówi tak, mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. Jakie słowo? To, co mówi wcześniej, że daliśmy, zaświadczyliśmy wam o powtórnym przyjściu Chrystusa. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Piotr, mówi tu do wierzących, że mamy słowo prorocze, którego mamy się trzymać i to słowo jest czymś, on to opisuje, jak pochodnią, która świeci w ciemnym miejscu. Wiecie, oni już mieli ciemność, byli prześladowani, ale to jest nic w porównaniu do tego, co przychodzi na świat. Do wielkiego ucisku, o którym mówił Chrystus. To wszystko jest niczym. Więc przychodzi niesamowita ciemność na świat. Wiecie, już dziś jest ciemność. Ona będzie narastać, narastać, narastać. Tak? Na naszych oczach są wartości wywracane do góry nogami. Wielu ludzi jest zagubionych. Nie wie, co się dzieje. I Bóg dał nam pochodnię, która ma oświecać nas w tych dniach. I wiecie, co jest tą pochodnią? Słowo prorocze o powtórnym przyjściu Chrystusa. To jest coś, na czym mamy zbudować swoje życie. To jest coś, co ma być utwierdzone w nas. I wtedy nie zgubimy się w tych ciemnościach. Ale tutaj dalej on mówi, że dobrze robimy, że się trzymamy tego, tak? Mówi świecące, że to jest jak pochodnia świecąca w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. I wiecie, jak słuchałem, Derek Prince mówi, że tu w ogóle to słowo jutrzenka, to jest takie słowo, ono się nie odnosi do słońca, to jest takie słowo aurora. I dosłownie ono się odnosi do jednej planety. I my nazywamy ją Wenus. I kiedy on był w wojsku, na pustyni w Afryce, on mówi, że wtedy to zrozumiał. Dlatego, że mówi, są okresy pewnych pór roku, gdzie ta planeta, słuchajcie, jest noc i nagle na horyzoncie widzisz, jak zaczyna jasno się robić. I możesz być pewien, jak nie znasz, co się dzieje, że zaraz będzie słońce, a to nie jest słońce. I to jest ta aurora. To jest ta planeta, która tak bardzo świeci w pewnych okresach roku. I tutaj dokładnie o tym mówi Piotr. I co się wtedy dzieje? Kiedy wiecie, pojawia się ta planeta, to wierzę, że za chwilę będzie słońce. I on mówi o tym, że dobrze robimy, trzymając się tego proroctwa, aż w naszych sercach nie wzejdzie ta jutrzenka. Wiecie, jak ja to rozumiem? Że w moim sercu ma być po prostu pewność i przekonanie do powrotu Chrystusa. Z powodu słów proroczych, które, o których mówią Pisma. Że to ma być tak zbudowane w moim sercu, że ja jestem pewien, że on wróci. Z powodu, że jest moja jutrzenka. I powiem wam, to jest coś, co ja ostatnio doświadczam. Że kiedy dużo czytam o tym, to tak zaczyna wypełniać moje serce, że żadnych wątpliwości nie ma. I to jest coś, co w dniach ostatecznych, wierzę, będzie w niesamowity sposób utwierdzone w Kościele. W niesamowity. Wiecie, kiedy tam czytałem też w objawieniu, na samym końcu, kiedy jest powiedziane, że w czasie tego ucisku duch i oblubienica będą mówić przyjdź, tak? A duch i oblubienica mówią przyjdź. Wiecie, to nie jest coś, co się jeszcze teraz dzieje. Nie widzę Kościoła, który jest zdesperowany w taki sposób, że ma jedno poselstwo do Chrystusa i stoi przed Nim i woła przyjdź. Ale dokładnie tam jest opisane, że tak stanie się przed przyjściem Chrystusa. I pomoże nam w tym ten ucisk i prześladowanie. Że Kościół zostanie oczyszczony i wypławiony do takiego stopnia, że będzie się liczyło dla nas jedno. Tu wszędzie tak, będą mordować, prześladować chrześcijan, nic nie można kupić, nic nie można sprzedać, jesteśmy wolni od rzeczy materialnych, po prostu musimy się gdzieś chować od prześladowań, ale w tym samym czasie jest jutrzenka, Chrystus wraca, już jest blisko. I Chrystus to, co mówi, podnieście wasze głowy, bo moje przyjście jest blisko. I to jest to, co Duch Święty będzie robił z wierzącymi. I nie będzie strachu i lęku. Będzie zafascynowany, że On wraca ze swoim królestwem i ze swoimi nagrodami dla wszystkich świętych. I nie ma powodu się bać. To musi się stać. Wierzę, że tak dokładnie tego dokona Chrystus. I wiecie, kiedy potem jest powiedziane w trzecim rozdziale, on drugi później właśnie on mówi o ludziach, którzy odeszli od tego, którzy poszli w grzech, a później w trzecim rozdziale on mówi dalej o powtórnym przyjściu Pana, utwierdza w tym wierzących, mówi, że w dniach ostatecznych przyjdą ludzie, którzy będą drwili z tego i tak dalej, ale potem mówi tak, siódmy werset, ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno umiłowanie nie uchodzi waszej uwagi, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiś powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności. Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. I wiecie to, co on mówi? Że ten dzień objawi się w ogniu. I zobaczmy Michasza. Malachasza, przepraszam. Malachiasz, trzeci rozdział. Od 19 wersetu. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem i spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów. Także im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I teraz posłuchajcie tego wersetu. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem jak cielęta wychodzące z obory. Wiecie, jak cielaki wychodzą? Wariują. To jest po prostu, to jest taka radość. To jest tak jak wszystko, jak młode koty się zachowują, jak młode psy, jak młode konie, jak młode cielęta. To jest po prostu szaleństwo radości. I to jest opis Kościoła, jak Kościół w tym dniu będzie wyglądał i się zachowywał. Jak takie cielaki będziemy się radować. I podepczecie bezbożnych. Tak, że będą prochem pod waszymi stopami. W dniu, który ja przygotowuję, mówi Pan zastępów. O czym tu może być mowa? Ja między innymi myślę, że o Armagedonie może być. Gdzie Jezus na koniu przychodzi, a razem z Nim święci w białych szatach. I razem z Nim mamy udział w sądzie nad bezbożnymi. Wiecie, to mogą być niektórzy ludzie, którzy parę dni wcześniej zostali zabici z powodu wiary. Parę dni wcześniej. Nagle przychodzi Pan i ci ludzie, tak bardzo prześladowani przez oprawców, wracają z Nim i razem z Nim dokonują sądu na tych oprawcach. Mnie radość napełnia teraz. To jest bardzo sprawiedliwe. Teraz żyjemy w czasach, nie możemy nikomu życzyć źle. Mamy kochać. Ale dusze w niebie napisane, że wołają, kiedy pomścisz krew naszą. I będzie czas pomsty. Jezus też ogłosił dzień pomsty Boga. Okej? I wiecie w ogóle o tym ogniu? Jeszcze zobaczmy Hebrajczyków teraz, pierwszy rozdział. Jest niesamowity w ogóle. Od pierwszego wersetu. Wielokrotnie, wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego też wszechświat stworzył. Dziedzic wszech rzeczy. Ktoś, do kogo należy wszystko. Okej? On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile za znamienitsze od nich odziedziczył imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział, kiedykolwiek tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził i znowu ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi, niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. O aniołach wprawdzie mówi, może to pomińmy, i dalej, 10 werset, oraz tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, ale Ty zostajesz. I wszystko jako szata zestarzeją się, jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie i przemienione zostaną. Ale tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. Wiecie, to się wypełni dosłownie. Derek Prince mówi, że często wierzący mają tendencję przeduchawiać różne rzeczy. Dosłownie, tu jest powiedziane, wiecie, że niebiosa będą przemienione. I zacząłem sobie myśleć, w jaki sposób będą przemienione. I to jest bardzo ciekawe. Dlatego wiecie, że w objawieniu czytamy, już w czasach Nowego Jeruzalem jest powiedziane tak, że słońca tam nie będzie i nocy tam nie będzie. A w pierwszym rozdziale Biblii, co czytamy, po co Bóg stworzył w ogóle? Przeczytajmy, po co stworzył w ogóle ciała niebieskie. 1:14. Potem rzekł Bóg, niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór dni lat. Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią. I tak się stało. I uczynił Bóg dwa wielkie światła, większe światło, aby rządziło dniem i mniejsze światło, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią i rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre. I wiecie, to jest coś, co już nie będzie potrzebne w nowym porządku rzeczy. Będą nowe niebiosa. Nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądać, ale to, co czytaliśmy w Piotra i wiele innych fragmentów o tym mówi, że ten dzień Pana przyjdzie jak ogień i będą płonąć różne rzeczy. Niebiosa będą płonąć. Ja sobie tego nie wyobrażam, ale powiem wam tak, wszystkie filmy katastroficzne to jest lipa przy tym. Wyobraźcie sobie kataklizm Słońca i Księżyca. Wyobraźcie sobie zniknięcie gwiazd. W objawieniu jest napisane, że będą gwiazdy spadać na ziemię jak figi z dojrzałego drzewa. Cały kształt niebios, jaki dzisiaj znamy, zmieni się. Wszystko. I powiem wam, ja tak sobie myślałem, trochę szkoda, ja bardzo lubię słońce. Lubię wschody, lubię zachody, ale ufam Bogu, że będzie coś lepszego. Jest powiedziane, dlaczego tego nie będzie, wiecie? Dlatego, że Jego chwała będzie nas oświecać. Blask Jego chwały. I co jest niesamowitą rzeczą, tak jak jest powiedziane o Chrystusie, że On musi panować aż ostatnie, jak wszystko będzie poddane pod Jego stopy, i wtedy odda to Ojcu. I to jest niesamowite, że kiedy czytamy o Nowym Jerozolem, jest powiedziane i będzie tam tron Boga i baranka. Wiecie, co to znaczy? Ostatecznie Bóg zamieszka na tej planecie. Będzie czas tysiącletniego królestwa, a po czasu tysiącletniego królestwa Nowe Jerozolem wyląduje na tej ziemi. Co? Tak, 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 tak. No to będzie właśnie wszystko odnowione i przemienione, ale to będzie dalej ta ziemia odnowiona. I Nowe Jerozolem tu ląduje i tu przychodzi Bóg Ojciec mieszkać na tronie i tu przychodzi Chrystus. I stąd panujemy na wieki wieków. Tak? Już kończę i ostatni fragment, słuchajcie. Łukasz 12, od 32, który ostatnio czytałem. Nie bój się maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Tak? I tu jest ta mowa, ja mówiłem o tym, że to królestwo, że my będziemy też razem z nim królować po całej ziemi. Tu chodzi o to królestwo. I następny werset, on mówi od razu tak. Sprzedajcie własności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. I tu też nie jest nic duchowego. On mówi dosłownie o tych rzeczach. On mówi o tym, że ze względu na to, że ja wracam i ze mną ma przyjść moje królestwo, zróbcie wszystko, abyście mieli nagrodę w tym królestwie, abyście mieli zapłatę w tym królestwie jak największą. Rozumiecie, te życie tutaj kilkadziesiąt lat jest niczym do wieczności, ale w tym życiu tutaj zadecydujesz o tym, jak będzie wyglądała twoja wieczność. To jest niesamowita myśl. Jeśli naprawdę byśmy to złapali, nie mielibyśmy problemu rozdawać jałmużny. Nie byśmy mieli problemu sprzedawać nieraz pewne rzeczy, zostawiać i rozdawać ludziom. Gdzie dzisiaj jest nasz skarb? Jezus mówi, uczyń se skarb w niebie. Wiecie, ja myślałem, że to jest inaczej, że inna jest kolejność. Że dlatego, że mój skarb jest w niebie, to moje będzie tam serce. On mówi, nie, gdzie jest twoje serce, tam będzie twój skarb. I mówi, uczyń se skarb w niebie. My wiemy, że serce to jest ośrodek naszych emocji, naszych uczuć, naszych myśli. Więc weź te serce i weź je skup na królestwie, które przychodzi. I na tym, żeby mieć tam nagrodę i odpłatę. Nie ma nic od tego ważniejszego. Co z tego, teraz posłuchajcie, co z tego, że tu nagromadzisz? Co z tego, jakie ma znaczenie to, co osiągniesz tutaj? Jakie to może mieć znaczenie, kiedy On wróci? I kiedy to wszystko spłonie? I kiedy staniesz przy Nim i zostanie tylko to, co uczyniłeś w Nim dla Niego i dla Jego Królestwa. Wszystko inne przepadnie. I dalej on mówi tak. 35. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iść się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Jezus mówi tutaj do każdego z nas, że nasze życie ma być podobne do tego sługi, który czeka na Pana, który ma powrócić z wesela. O drugiej, trzeciej straży. To są najgorsze godziny. To są godziny po prostu gdzieś, powiedzmy tak, weźmy od 12 do 4 rano. Mniej więcej te godziny to były. I on mówi, po prostu chce jednego. Kiedy wrócę, że będziesz czekał. Ale mówi, wiecie, do wszystkich swoich uczniów, bądźcie podobni. To znaczy, niech to będzie stylem waszego życia. Oczekiwanie na mój powrót. Wiecie dlaczego? Dlatego, jak powiedziałem, daję ci to właściwą perspektywę. To nie ma znaczenia, czy doczekasz do jego powrotu, czy zaśniesz i potem się ockniesz i będziesz pochwycony. To nie ma znaczenia. Ma znaczenie, jak spędziłeś to życie. Czy żyłeś to życie w oczekiwaniu na niego i w służeniu jemu i w jego woli. To ma znaczenie. I wiecie, kiedy ten człowiek, o którym Jezus też mówi, że sługa, który odszedł od pełnienia jego woli, dlatego że powiedział w swoim sercu, zwleka Pan ze swoim przyjściem. I zaczął sobie pić, i zaczął się bawić, i odszedł od stylu życia służenia Panu. I wiecie, Derek Prince powiedział, że całego życia on zobaczył taką rzecz. Ludzie, kościoły i ludzie wierzący, którzy oczekiwali na powrót Pana, mieli o wiele wyższe standardy życia i świętości niż ludzie, którzy tego nie robili. Wiecie, ja sprawdziłem to i zgadzam się z nim. On powiedział, jeśli zobaczysz temat uświęcenia w Nowym Testamencie, zawsze jest połączony z powrotem Chrystusa. Nawet to, co ja w Piotra czytałem. Wiecie, tam jest powiedziane, jeśli tego oczekujecie, jakimiż powinno być wasze życie? W pobożności, w sprawiedliwości. I dalej Piotr mówi, oczekując tych rzeczy, starajcie się być znalezieni bez skazy i nagany w tym dniu. W pokoju, w czystości. To jest coś, co powinno być stylem naszego życia. Czy jest? Często nie. U mnie też często tak nie było. Ale powiem wam, to jest właśnie życie w Matrixie. Kiedy gubimy tą perspektywę. I kiedy jesteśmy w stanie, i to się nam wszystkim nieraz przytrafia, że odchodzimy od służenia Panu całym sercem, będąc uwikłani w rzeczy doczesne, materialne i światowe. I to jest coś, wierzę, co bardzo się powinno zmienić w tych czasach. Są coraz trudniejsze i będą coraz trudniejsze. Ale to jedno, wiecie, co nas zachowa, to jest ta pochodnia. To jest to, co daje nam siłę. Dlaczego będę w stanie to wszystko znieść? Bo wiem, że On wróci. I wiem, że mnie wynagrodzi. I wiem, że jest zapłata. Okej? I wiecie, to ja tak, to jest takie moje myślenie, ale kiedy będzie też czas właśnie tego postu, kiedy ja patrzę, wiecie, na te rzeczy, na Królestwo Boże, które przychodzi, to powiem tak, nie ma nic ważniejszego, niż znaleźć swoje miejsce dzisiaj w tym królestwie, zacząć służyć i być wiernym. I jeśli gdzieś odeszliśmy od takiego modelu życia, to jest dobrze wrócić do tego. Gdzie dzisiaj jesteśmy? Co dzisiaj byśmy usłyszeli? Czy sługo dobry i wierny? Czy to jest coś, co dzisiaj każdy z nas by usłyszał? To są naprawdę rzeczy, to nie jest przyjemne, tak, czy łatwe, ale to jest coś, co przychodzi. I można spędzić życie w taki sposób, jak Paweł, który mówi, ja idę i czeka mnie korona. To jest niesamowite. Mówi, wiem, w jaki sposób odejdę. I mówi, wiem, co mnie czeka. Mówi, otrzymam koronę. I wiecie, są dwa słowa na korona. Jedna to jest korona jako korona, a druga to jest wieniec, który był dawany zwycięzcy na igrzyskach. I tam dosłownie on mówi o tym wieńcu. To mnie czeka, dlatego że dokonałem biegu i wypełniłem swoje powołanie. Dlatego mam te poczucie bezpieczeństwa, że wiem i idę i czeka mnie ten wieniec. I przed każdym z nas jest ten bieg. Jeśli się zagubiliśmy, cały jest czas, można wrócić do tego miejsca. Można wrócić do Jego woli i do wypełniania Jego powołania w swoim życiu. Jeśli się Go nigdy nie znalazło, można Go prosić, Panie, pokaż mi, co masz dla mnie. Jakie jest dzieło dla mnie w Twoim królestwie? Jaka jest Twoja wola? Panie, ja proszę Cię, abyś Ty wziął te słowo, Jezu. Abyś, Panie, to mocno włożył w nasze serce. I Panie, ja proszę Cię, abyś Ty pomógł nam być podobnymi do tego sługi, który wiernie czeka. Mimo, że ten czas się opóźnia, mimo, że jest późno. I Królu, daj nam żyć, Panie, w taki sposób, że będziemy budować, Panie, na tym, co jest wieczne, na tym, co ma prawdziwą wartość, Królu. Ja proszę Ciebie o to, Jezu. Ja dziękuję Ci za te wszystkie cudowne obietnice, Panie. Za to wszystko, co nam objawiasz w słowach proroczych, Panie. Za to wszystko, co wiemy, jak będzie wyglądał koniec. Ja dziękuję Ci, Królu, za to. I Królu, ja proszę Cię, abyś Ty dotknął nas, potrząsnął, obudził. Jeśli, Panie, gdzieś nie ma tego właściwego stylu życia, jeśli gdzieś, Panie, ta światowość, Panie, nas pochłonęła, jeśli jakieś rzeczy nieważne, Panie, weszły w te miejsce Twojego Królestwa, to, Panie, ja proszę Cię, abyś Ty dał nam to odnaleźć, Panie, wrócić z powrotem do Ciebie, do służenia Tobie, Panie, do oczekiwania na Twój chwalebny powrót, Jezu Królu. Panie, ja dziękuję Ci, że dla każdego przewidziałeś tą koronę, ten wieniec, że dla każdego masz tą łaskę do dokończenia biegu, Jezu. Ja dziękuję Ci, Królu. I proszę Cię, Panie, abyśmy coraz bardziej, by nasze serca myślały o tym, co jest wieczne. O tym, co w górze. O tym, gdzie siedzisz Ty. W końcu o królestwie, które przychodzi, Panie. O Twoim powrocie. Abyśmy, Panie, nie odeszli z drogi. Aby nikt się nie zgubił w tych dniach, o których mówisz, że wielu się zgorszy i będą wydawać siebie nawzajem. Ale Królu, niech ta pochodnia da nam tą siłę, Panie, że nikt nie odpadnie wtedy między nami, że nie będzie wtedy tych, którzy się zgorszą. Ale pomimo tych czasów, o których mówisz, że przyjdą czasy prześladowań, wielkiego ucisku, czas Antychrysta, że to słowo prorocze w nas będzie płonąć jak ta jutrzenka i sprawi, da nam tą siłę, że tak jak powiedziałaś, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Że Twój Kościół może być mocny w tych dniach. Mocny w sposób proroczy. Mocny w wierze. Mocny w duchu. Ugruntowany na Twoim słowie, Panie. I przygotowany, aby zmierzyć się z tymi czasami, o których Ty mówisz, Panie. Ja dziękuję Ci za to, Królu, Panie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że każdy może być zwycięzcą, o którym mówisz, że zwycięzca odziedziczy to wszystko. To wszystko, co zaplanowałeś w wieczności, Panie, w tysiącletnim królestwie i potem w Nowym Jeruzalem. Że Ty mówisz, że to zwycięzcy odziedziczą te rzeczy. Ale że udziałem, Panie, innych będzie jezioro ognia. I ja proszę Cię, abyś, Panie, dał nam siłę, byśmy wszyscy byli tymi zwycięzcami. Byśmy mogli zwyciężyć w swoim życiu, Panie, tutaj i w czasach, w których jesteśmy i w które nadejdą. Abyśmy żyli jak zwycięzcy. abyśmy nie byli przywiązani, Panie, tutaj do tego świata, do spraw tego świata. Tak jak mówisz, że by nasze serce nie było ciężałe z powodu obżarstwa, opilstwa, troski o te życie. Ale abyśmy, Panie, byli w stanie nawet sprzedawać rzeczy i rozdawać. Mając tą perspektywę Twojego Królestwa i Twojej odpłaty, Jezu. I Panie, ja proszę Cię, że te rzeczy, które gdzieś może trzymają niektórych z nas, od tego, by wejść tak w powołanie na 100%, w życie dla Ciebie całym sercem, ja proszę, aby to puszczało nas, Królu. Aby to wszystko, Panie, było gdzieś rozwiązywane, Panie, w naszym życiu. I abyśmy byli zaangażowani w Twoje wieczne Królestwo, Panie, w służbie Tobie, w oczekiwaniu na Ciebie, Królu, Panie. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Jezu. Panie, nie chcesz Ty, by ktokolwiek był zawstydzony, kiedy wrócisz. Ty nie chcesz. Twoje serce jest takie, że chciałbyś każdemu po kolei mówić, wtedy, kiedy będziemy stali gdzieś tam w tym miejscu, dobry sługo i wierny, wejdź do radości, weź odpłatę, weź nagrodę. Tak jest Twoje serce. Pomóż nam, Panie, tak żyć. Tak żyć, by tak się stało. Dziękuję Ci, Królu, dziękuję Ci, Jezu. Proszę o tą właściwą perspektywę. Proszę Cię o to. Proszę Cię o to, Duchu Święty. Buduj nas na Twoim wiecznym Słowie, Panie. Proszę Cię o to, Duchu Święty. Duchu Święty. Duchu Święty.